Można powiedzieć, że Servadio miał po prostu szczęście. Do Loredo przybył bez zamiaru szpiegowania kogoś konkretnego, ale wieś nie bez kozery zwana była zbójecką posadą. Loredo leżało przy bandyckim szlaku. Bryganci i złodzieje ze wszystkich położonych nad górną weldą okolic zaglądali tu, spotykali się, by sprzedawać lub wymieniać łupy, zaopatrywać się, odpoczywać i bawić się w doborowym bandyckim towarzystwie. Wieś była kilkakrotnie palona, ale nieliczni stali i liczni napływowi mieszkańcy wciąż ją odbudowywali. Żyli z bandytów i żyli wcale dostatnio, a szpicle i donosiciele, tacy jak Servadio, zawsze mieli szansę zdobyć w Loredo jakąś informację, która dla prefekta warta była kilku florenów. Teraz Servadio liczył na więcej niż kilka, bo do wsi wjeżdżały szczury. Prowadził Gizeler, flankowany przez Iskrę i Kejliga. Za nim jechały Mistle i ta nowa szarowłosa nazywana Falką. A Seyrif zamykali pochód, ciągnąc luzaki niechybnie zrabowane i przyprowadzone na sprzedaż. Byli zmęczeni i pokryci kurzem, ale trzymali się w siodłach dziarsko, ochoczo odpowiadali na pozdrowienia goszczących w Loredo kamratów i znajomych. Zeskoczywszy z koni i poczęstowani piwem, natychmiast przystąpili do hałaśliwych negocjacji z handlarzami i paserami. Wszyscy, oprócz Mistlej, tej nowej szarowłosej, noszącej miecz przerzucony przez plecy. Te poszły między stragany, jak zwykle zapełniające majdan. Loredo miało swoje dni targowe. Wtedy obliczona na przyjezdnych bandytów oferta towarów była szczególnie bogata i różnorodna. Dzisiaj właśnie był taki dzień. Servadio ostrożnie podążył za dziewczynami. Aby zarobić, musiał donieść. Aby donieść, musiał podsłuchać. Dziewczyny oglądały kolorowe chustki, koraliki, haftowane bluzki, czapraki, ozdobne naczółki dla koni. Przebierały w towarze, ale nie kupowały. Mistle prawie cały czas trzymała rękę na ramieniu szarowłosej. Szpicel ostrożnie przysunął się bliżej. Udał, że ogląda rzemienie i pasy na straganie rymarza. Dziewczyny rozmawiały, ale cicho. Nie mógł wyrozumieć. Bliżej zaś lękał się podchodzić, mogły zauważyć, nabrać podejrzeń. Na jednym z kramów sprzedawano cukrową watę. Dziewczyny podeszły. Mistle kupiła dwa omotane śnieżną słodkością patyczki i jeden wręczyła szarowłosej. Ta delikatnie skubnęła. Biały kłaczek przykleił się jej do wargi. Mistle starła go ostrożnym, pieszczotliwym ruchem. Szarowłosa szeroko otworzyła szmaragdowe oczy, wolniutko oblizała usta, uśmiechnęła się, figlarnie przekrzywiając głowę. Servadio poczuł dreszcz. Stróżką zimna, spływający z karku pomiędzy łopatki, przypomniał sobie plotki krążące o obu bandytkach. Zamierzał wycofać się chyłkiem. Było jasne, że niczego nie podsłucha ani nie wyszpieguje. Dziewczyny nie rozmawiały o niczym ważnym. Natomiast nie opodal. Tam, gdzie zgromadziła się starszyzna rozbójniczych szajek, Gizeler, Kejlik i pozostali hałaśliwie kłócili się, targowali, wrzeszczeli, co i róż podstawiali kubki pod szpunt antałka. Od nich Servadio miał szansę dowiedzieć się więcej. Któryś ze szczurów mógł uronić słowo, a choćby pół słowa, zdradzającego najbliższe plany bandy, ich trasę lub cel, gdyby udało mu się podsłuchać i w porę dostarczyć wiadomość żołnierzom prefekta lub żywo interesującym się szczurami agentom z Nilfgaardu. Nagroda była już praktycznie w kieszeni. Gdyby zaś na bazie jego informacji prefekt zdołał zastawić udaną zasadzkę, Servadio mógł liczyć na naprawdę znaczny przypływ gotówki. Kupię babie kożuch, myślał gorączkowo. Dzieciom budki, nareszcie zabawki jakieś. A sobie... Dziewczyny spacerowały wzdłuż straganów, oblizując i skubiąc z patyczków cukrową watę. Servadio nagle zorientował się, że są obserwowane i wskazywane palcami. Znał tych, którzy wskazywali złodziei i koniokradów z szajki Pinty, zwanego Wydrzychwostem. Złodzieje wymienili kilka wyzywająco głośnych uwag, rozrechotali się. Mistle zmrużyła oczy, położyła szarowłosej rękę na ramieniu.
Syno Karliczki!
Parsknął jeden ze złodziei Wydrzychwosta, dryblas z wąsami wyglądającymi jak wiechcie paku.
Patrzaj, daliście zaraz dzióbków sobie dadzą!
Serwadio widział, jak szarowłosa drgnęła. Widział, jak Mistle zaciska palce na jej barku. Złodzieje zarechotali chórem. Mistle odwróciła się wolno. Kilku natychmiast przestało się śmiać. Ale ten z pakułowymi wąsami był albo zbyt pijany, albo zupełnie pozbawiony wyobraźni.
Może chłopa którejś z was trza, co?
Podszedł bliżej, wykonując obrzydliwe i niedwuznaczne gesty.
Wierę, takie jak wy, no przechęt dożyć zdrowo, a w miksie z perwersji uleczą. Hola, do ciebie mówię, ty!
Nie zdążył jej dotknąć. Szarowłosa zwinęła się jak atakująca żmija. Miecz błysnął i uderzył. Zanim jeszcze upuszczona cukrowa wata upadła na ziemię. Wąsacz zatoczył się, zagulgotał jak indor. Krew z przeciętej szyi siknęła długim strumieniem. Dziewczyna zwinęła się ponownie, dopadła w dwóch tanecznych krokach, cięła jeszcze raz. Fala posoki bryzgnęła na stragany, trup runął. Piasek wokół niego momentalnie zrudział. Ktoś wrzasnął. Drugi złodziej schylił się. Wydobył nóż z cholewy, ale w tym samym momencie padł, zdzielony przez Gizelera okutym trzonkiem na hajki.
Dość będzie jednego trupa.
Wrzasnął herszt szczurów.
Ten tu sam sobie winien. Nie wiedział, z kim zadziera. Cofnij się, Falka.
Szarowłosa dopiero teraz opuściła miecz. Gizeler uniósł sakiewkę i potrząsnął nią.
Wedle praw naszego bractwa płacę za tego ubitego. Uczciwie, wedle wagi, talar za każdy funt parszywego zewłoka. I na tym koniec waśni. Dobrze mówię, kamraci? Hej, Pinto, co rzekniesz?
Iskra, Kejlik, Riff i Asse stanęli za chrztem. Twarze mieli jak z kamienia. Dłonie na rękojeściach mieczy.
Uczciwie.
Odezwał się z grupy bandytów Wydrzychwost. Niski, krzywonogi mężczyzna w skórzanym kabacie.
Prawyś, Gizeler. Koniec baśni.
Serwadio przełknął ślinę, usiłując wtopić się w otaczający już zajście tłum. Nagle poczuł, że nie ma za grosz ochoty kręcić się koło szczurów i koło popielatowłosej dziewczyny, którą nazywano Falką. Nagle uznał, że obiecana przez prefekta nagroda wcale nie jest tak wysoka, jak myślał. Falka spokojnie schowała miecz do pochwy. Rozejrzała się. Serwadio osłupiał, widząc, jak jej drobna twarz zmienia się nagle i kurczy.
Moja wata!
Jęknęła żałościwie dziewczyna, patrząc na walający się na brudnym piasku smakołyk.
Moja wata mi upadła.
Mistle objęła ją.
Kupię ci drugą.
Wiedźmin siedział na piasku wśród wiklin, ponury, zły i zamyślony. Patrzył na kormorany siedzące na obsranym drzewie. Kahir po rozmowie znikł w krzakach i nie pokazywał się. Milwa i Jaskier szukali czegoś do zjedzenia. W przygnanej prądem łodzi udało im się odkryć pod sieciami miedziany kociołek i kobiałkę warzyw. Zastawili w przybrzeżnej rynnie znalezioną w czółnie wiklinową wierszę. Tam brodzili przy brzegu i tłukli kijami w wodorosty, by napędzić do pułapki ryb. Poeta czuł się już dobrze. Chodził z bohatersko zabandażowaną głową, dumny jak paw. Geralt był zamyślony i zły. Milwa z Jaskrem wyciągnęli wierszę i zaczęli kląć, albowiem zamiast spodziewanych sumów i karpi wewnątrz srebrzyła się i trzepotała drobnica. Wiedźmin wstał.
Chodźcie no tu, oboje. Zostawcie ten więcierz i chodźcie tu. Mam wam coś do powiedzenia. Wracacie do domu.
Zaczął bez ogródek, gdy podeszli mokrzy i śmierdzący rybą.
Na północ, w kierunku Mahakamu. Ja jadę dalej sam.
Co?
Rozchodzą się nasze drogi, Jaskier. Dość tej zabawy. Wracasz do domu pisać wiersze. Milwa przeprowadzi cię przez lasy. O co chodzi?
O nic.
Milwa gwałtownym ruchem odrzuciła włosy z ramienia.
O nic. Mów, Wiedźminie. Ciekawam tego, co powiesz.
Nie mam nic więcej do powiedzenia. Jadę na południe. Na tamten brzeg Jarugi. Przez terytoria nilfgaardzkie. To niebezpieczna i daleka droga. A ja nie mogę już zwlekać. Dlatego jadę sam.
Pozbywszy się niewygodnego bagażu.
Pokiwał głową Jaskier.
Kuli u nogi opóźniającej marsz i sprawiającej kłopoty. Innymi słowy, mnie.
I mnie.
Dodała Milwa, patrząc w bok.
Posłuchajcie.
Rzekł Geralt już znacznie spokojniej.
To jest moja własna, osobista sprawa. To wszystko was nie dotyczy. Nie chcę, byście nadstawiali karku za coś, co dotyczy wyłącznie mnie.
To dotyczy wyłącznie ciebie.
Powtórzył wolno Jaskier.
Nikt nie jest ci potrzebny. Towarzystwo ci przeszkadza i opóźnia marsz. Nie oczekujesz od nikogo pomocy i sam nie masz zamiaru na nikogo się oglądać. Ponadto kochasz samotność. Czy czegoś zapomniałem wymienić?
Owszem.
Odrzekł gniewnie Geralt.
Zapomniałeś wymienić twój pusty łeb na taki, który zawiera mózg. Gdyby tamta strzała poszła cal w prawo, idioto, w tej chwili gawrony wydziobywałyby ci oczy. Jesteś poetą. Masz wyobraźnię. Spróbuj wyobrazić sobie taki obrazek. Powtarzam. Wy wracacie na północ, ja zmierzam w kierunku przeciwnym. Sam.
A jedź.
Milwa wstała sprężyście.
Myślisz może, że będę cię prosić? Do biesa z tobą, Wiedźminie. Chodź, Jaskier. Przyrządzimy jakiego jadła. Głód mnie morzy. A gdy jego słucham, to mnie mdli.
Geralt odwrócił głowę. Obserwował zielonookie kormorany suszące skrzydła na konarach obsranego drzewa. Nagle poczuł ostry zapach ziół i zaklął wściekle.
Nadużywasz mojej cierpliwości, Regis.
Wampir, który zjawił się nie wiadomo skąd i kiedy, nie przejął się. Usiadł obok.
Muszę zmienić poecie opatrunek.
Powiedział spokojnie.
To idź do niego. Ode mnie trzymaj się zaś z daleka.
Regis westchnął, wcale nie mając zamiaru odchodzić.
Przysłuchiwałem się przed chwilą twojej rozmowie z Jaskrem i łuczniczko.
Powiedział nie bez drwiny w głosie.
Trzeba przyznać, że masz prawdziwy talent do pozyskiwania sobie ludzi. Choć cały świat zdaje się na ciebie dybać, ty lekce sobie ważysz pragnących ci pomóc towarzyszy i sprzymierzeńców.
Świat stanął na głowie. Wampir będzie mnie uczył, jak mam postępować z ludźmi. A co ty wiesz o ludziach, Regis? Jedyna rzecz, którą znasz, to smak ich krwi. Cholera jasna, zacząłem z tobą rozmawiać.
Świat stanął na głowie.
Przyznał wampir całkiem poważnie.
Zacząłeś. Może więc zechcesz również wysłuchać rady?
Nie, nie zechcę. Jest mi zbędna.
Prawda. Byłbym zapomniał. Rady są ci zbędne. Sprzymierzeńcy są ci zbędni.
Bez towarzyszy podróży również się obejdziesz. Cel twojej wyprawy to wszak cel osobisty i prywatny. Więcej, charakter celu wymaga, byś zrealizował go sam, osobiście. Ryzyko, zagrożenie, trud, walka ze zwątpieniem muszą obciążyć tylko i wyłącznie ciebie. Bo są wszak elementami pokuty, odkupienia winy, które chcesz uzyskać. Taki powiedziałbym chrzest ognia. Przejdziesz przez ogień, który pali, ale i oczyszcza. Sam, samotnie. Bo gdyby ktoś cię w tym wsparł, pomógł, wziął na siebie choćby cząstkę tego chrztu ognia, tego bólu, tej pokuty, zubożyłby cię tym samym. Pozbawił należnej mu za współudział części ekspiacji, która wszak jest wyłącznie twoją ekspiacją. To wyłącznie ty masz dług do spłacenia. Nie chcesz spłacać go, zadłużając się jednocześnie u innych wierzycieli. Czy rozumuję logicznie?
Aż dziwnie, że na trzeźwo. Twoja obecność drażni mnie, wampirze. Zostaw mnie sam na sam z moją ekspiacją, proszę. I z moim długiem.
Bezzwłocznie.
Regis wstał.
Posiedź i pomyśl. A rady jednak ci udzielę. Potrzeba ekspiacji, oczyszczającego chrztu ognia, poczucie winy, to nie są rzeczy, do których rościć sobie możesz wyłączne prawo. Życie tym różni się od bankowości, że zna długi, które spłaca się zadłużeniem u innych.
Odejdź, proszę.
Bezzwłocznie.
Wampir odszedł. Dołączył do Jaskra i Milwy. Podczas zmiany opatrunku cała trójka debatowała, co by tu zjeść. Milwa wytrząsnęła z wierszy drobnicę i przyjrzała się jej nad wyraz krytycznie.
Nie ma co medytować,
powiedziała.
Trzeba nadziać te małe karaluchy na witki i upiec je nad żarem.
Nie.
Pokręcił świeżo obandażowaną głową Jaskier.
To nie jest dobry pomysł. Rybek jest za mało, nie najemy się nimi. Proponuję, by ugotować z nich zupę.
Zupa z ryb?
Jasne. Mamy kupę tego drobiazgu, mamy sól.
Jaskier ilustrował wyliczanie odginaniem kolejnych palców.
Zdobyliśmy cebulę, marchew, pietruszkę, seler z nacią i kocioł. Po zsumowaniu otrzymujemy zupę.
Zdałoby się trochę przypraw.
O!
Uśmiechnął się Regis, sięgając do torby.
Z tym problemu nie będzie. Bazylia, piment, pieprz, liście laurowe, szałwia.
Dość, dość.
Powstrzymał go Jaskier.
Wystarczy mandragory w zupie, nam nie potrzeba. Dobra, do roboty. Oczyść rybki, Milwa.
Sam je czyść. Patrzaj ta ich. Myślę, że jak mają niewiastę w kompanii, to im będzie przy kuchni harować. Przyniosę wody i ogień rozniecę. A z tymi piskorzami sami się papszcie.
To nie są piskorzy,
powiedział Regis.
To są klenie, płotki, jazgarze i podleszczyki.
Ha! Nie wytrzymał Jaskier.
Znasz się na rybach, jak widzę.
Na wielu rzeczach się znam.
Przyznał wampir beznamiętnie, bez dumy w głosie.
Uczyłem się tego i owego.
Jeśliś taki uczony...
Milwa jeszcze raz dmuchnęła w ogień, po czym wstała.
To uczenie wypatrosz te rybięta. Ja po wodę pójdę.
Dasz radę przynieść pełny kocioł? Geralt! Pomóż jej!
Dam radę!
Parsknęła Milwa.
A jego pomocy mi nie trza. On ma własne, osobiste sprawy. Nie lza mu przeszkadzać.
Geralt odwrócił głowę, udając, że nie słyszy. Jaskier i wampir sprawnie czyścili rybi drobiazg.
Chuda będzie ta zupa,
stwierdził Jaskier, wieszając kocioł nad ogniem.
Zdałaby się, cholera, jakaś większa rybka.
Ta może być?
Z wikliny nagle wyłonił się Kahir, niosąc za kark 3-funtowego szczupaka, wciąż jeszcze prężącego ogon i poruszającego skrzelami.
Oho, ależ krasawiec. Skąd go wytrzasnąłeś? Nilfgaardczyku?
Nie jestem Nilfgaardczykiem. Pochodzę z Wikowaru, a nazywam się Kahir.
Dobrze, już słyszeliśmy. Skąd masz szczukę, pytałem.
Zmajstrowałem żerlicę. Jako przynętę użyłem żaby. Zarzuciłem w jamę pod brzegiem. Szczupak wziął z miejsca.
Sami specjaliści.
Pokręcił obandażowaną głową Jaskier.
Szkoda, że nie zaproponowałem bewstyków. Pewnie zaraz przynieśliby krowę. No, ale bierzmy się za to, co mamy. Regis, wszystkie małe rybki wal w kocioł z głowami i ogonami. Mhm. Szczukę zaś trzeba ładnie sprawić. Umiesz, Nilf Kahir?
Umiem.
Do dzieła zatem. Geralt, do jasnej cholery, długo masz zamiar tam siedzieć z obrażoną miną? Warzywa obierz.
Wiedźmin wstał posłusznie. Dosiadł się, ale demonstracyjnie daleko od Kahira. Zanim jeszcze zdążył poskarżyć się, że nie ma noża, Nilfgaardczyk, czy też Wikowarczyk, podał mu swój, dobywając drugi z cholewy. Przyjął, wyburczawszy podziękowania. Wspólna praca szła Składnie. Pełen rybiej drobnicy i warzyw kocioł wkrótce zabulgotał i zapienił się. Wampir zręcznie zebrał pianę wystruganą przez Milwę łyżką. Gdy kachir sprawił i podzielił szczupaka, Jaskier wrzucił do kotła ogon, płetwy, kręgosłup i zębaty łeb drapieżnika. Zamieszał.
Mniam, mniam, ale spachnie. Gdy się to wszystko wygotuje, odcedzimy śmieci.
Przez onucę chyba.
Wykrzywiła się Milwa, strugając kolejną łyżkę.
Jakże cedzić, gdy przetaka nie mamy?
Ależ droga, Milwo.
Uśmiechnął się Regis.
Tak nie może. To, czego nie mamy, z łatwością zastąpimy tym, co mamy. To wyłącznie kwestia inicjatywy i myślenia pozytywnego.
Idź do biesa z twym uczonym gadaniem, wampirze.
Przesadzimy przez moją kolczugę.
Powiedział kachir.
Co tam, potem się ją wypłuczę.
Przedtem też się ją wypłuczę.
Oświadczyła Milwa.
Inaczej ja tej zupy jeść nie będę.
Cedzenie poszło sprawnie.
Teraz wrzucaj do wywaru szczupkę, kachir.
Zarządził Jaskier.
Ależ zapach, mniam, mniam. Nie podrzucajcie już drewna, niech tylko mruga. Geralt, dokąd się pchasz z tą łyżką? Teraz się już nie miesza.
Nie wrzesz, nie wiedziałem.
Nie wiedza.
Uśmiechnął się Regis.
Nie stanowił usprawiedliwienia dla nieprzemyślanych działań. Gdy się nie wie, gdy ma się wątpliwości, dobrze jest zasięgnąć porady.
Zamknij się, wampirze.
Geralt wstał i odwrócił się plecami. Jaskier parsknął.
Obraził się, patrzcie go.
On już taki jest.
Stwierdziła Milwa, wydymając wargi.
Gadacz. Jeśli nie wie, co czynić, gada jedno i obraża się. Jeszczeście tego nie wymiarkowali?
Dawno.
Rzekł cicho kachir.
Dodać pieprzu.
Jaskier oblizał łyżkę, zamlaskał.
Dodać jeszcze soli? Ach, teraz jest w sam raz. Zestawmy kocioł z ognia. Pieprza krew, ale gorący. Nie mam rękawic.
Ja mam.
Rzekł kachir.
A ja...
Regis chwycił kocioł z drugiej strony.
Nie potrzebuję. Dobra.
Poeta wytarł łyżkę o spodnie.
No, kompania, dosiadać się. Smacznego. Geralt, czekasz na specjalne zaproszenie? Na Herolda i fanfary?
Wszyscy ciasno obsiedli ustawiony na piasku kociołek i przez długi czas słychać było jedynie dystyngowane siorbanie, przerywane dmuchaniem w łyżki. Po zjedzeniu połowy wywaru rozpoczęło się ostrożne łowienie kawałków szczupaka. Wreszcie łyżki drapnęły po dnie kociołka.
Ale się nażarłam.
Stęknęła Milwa.
To nie głupi był pomysł z tą polewką, Jaskier.
Rzeczy samej.
Przyznał Regis.
Co powiesz, Geralt?
Powiem... dziękuję.
Wiedźmin wstał z trudem, pomasował kolano, które znowu zaczął kąsać ból.
Starczy? Czy potrzebne są fanfary?
Z nim tak zawsze.
Machnął ręką poeta.
Nie przejmujcie się nim. I tak macie szczęście. Mnie przyszło być z nim wówczas, gdy kłócił się z tą jego Yennefer, bladą pięknością o hebanowych włosach.
Dyskretny.
Upomniał go wampir.
I nie zapominaj, on ma problemy.
Problemy?
Kachir stłumił beknięcie.
Należy rozwiązywać.
Bo?
Rzekł Jaskier.
Ale jak?
Milwa parsknęła, wygodniej układając się na gorącym piasku.
Wampir jest uczony, ani chybi wie.
Rzecz polega nie na wiedzy, lecz na umiejętnym zważeniu koniunktur.
Rzekł spokojnie Regis.
A gdy się koniunktury zważy, dochodzi się do wniosku, że mamy do czynienia z problemem nierozwiązywalnym. Całe to przedsięwzięcie jest pozbawione szans na sukces. Prawdopodobieństwo odnalezienia Ciri równa się zeru.
Ależ tak nie można.
Zakpiła Milwa.
Trzeba dumać pozytywnie i jencytiatywnie. To tak jako z tym sitem. Jeśli nie mamy, zastąpmy czym innym. Tak sobie myślę.
Do niedawna...
ciągnął wampir.
Sądziliśmy, że Ciri jest w Nilfgaardzie. Dotarcie tam i wyzwolenie, czy też wykradzenie jej, wydawało się przedsięwzięciem ponad siły. Teraz,
Po rewelacjach Kahira w ogóle nie wiemy, gdzie Ciri jest. Trudno mówić o inicjatywie, gdy nie ma się pojęcia, w którą stronę ją skierować.
Cóż wtedy mamy czynić?
Żachnęła się Milwa.
Wiedźmin upiera się, by na południe ruszyć.
Dla niego.
Uśmiechnął się Regis.
Strony świata nie mają specjalnego znaczenia. Wszystko mu jedno, w którą ruszyć. Byleby nie siedzieć bezczynnie.
Iście wiedźmińskie pryncypium. Świat pełen jest zła. Wystarczy tedy iść, gdzie oczy poniosą, a napotkane po drodze zło unicestwiać. Tym sposobem przysłużyć się sprawie dobra. Reszta przyjdzie sama. Inaczej mówiąc, ruch jest wszystkim, cel niczym.
Osielstwo.
Skomentowała Milwa.
Wżdy jego cel to Ciri. Jakże to? Ona niczym?
Żartowałem sobie.
Przyznał wampir, łypiąc na wciąż odwróconego plecami Geralta.
I to niezbyt taktownie. Przepraszam. Masz rację, droga Milwo. Nasz cel to Ciri. A ponieważ nie wiemy, gdzie ona jest, sensownie jest dowiedzieć się tego i odpowiednio ukierunkować działania. Sprawa dziecka niespodzianki, jak zauważam, aż tętni od magii, przeznaczenia i innych nadprzyrodzonych elementów. A ja znam kogoś, kto w takich sprawach świetnie się orientuje i zapewne nam pomoże.
Ha!
Ucieszył się Jaskier.
Kto to taki? Gdzie? Daleko?
Bliżej niż stolica Nilfgaardu. Dokładnie rzecz biorąc, całkiem blisko. W Angrenie. Na tym brzegu Jarugi. Mówię o druidzkim kręgu, mającym swą siedzibę w Borach na Keddu.
Ruszamy bez zwłoki. Czy nikt z was...
Zdenerwował się wreszcie Geralt.
Nie uważa za stosowne zapytać mnie o zdanie? Ciebie?
Jaskier odwrócił się.
Ty wszak pojęcia nie masz, co czynić. Nawet zupę, którą chłeptałeś, zawdzięczasz nam. Gdyby nie my, byłbyś głodny. I my też, gdybyśmy czekali na twoją aktywność. Ten kociołek zupy to dzieło kooperacji. Efekt wspólnego działania grupy, drużyny zjednoczonej przez wspólny cel. Pojmujesz to, przyjacielu?
Jakże ja mu to pojąć?
Wykrzywiła się Milwa.
On cięgiem tylko ja i ja. Sam, samotnie. Wilk samotnik. Widać, że żaden łowca z niego, że z lasem nieobyty. Nie polują wilcy samotnie. Nigdy. Wilk samotnik. Łeż to głupie mieszczuchu w bajanie. No ale on tego nie pojmuje.
Ależ pojmuje, pojmuje.
Uśmiechnął się Regis swoim zwyczajem z zaciśniętymi wargami.
On tylko tak głupio wygląda.
Potwierdził Jaskier.
Ale cały czas liczę na to, że wreszcie zechce mu się wytężyć mózgownicę. Może wyciągnie słuszne wnioski? Może zrozumie, że jedyną czynnością, która dobrze wychodzi samotnym, jest samogwałt?
Kahir Mawr Dyfryn Epkelach taktownie milczał.
Niech was wszystkich cholera.
Powiedział wreszcie wiedźmin, chowając łyżkę do cholery.
Niech was cholera. Wy kooperująca grupo idiotów zjednoczona przez wspólny cel, którego żadne z was nie rozumie. I mnie też niech cholera.
Tym razem pozostali wzorem Kahira, również milczeli taktownie. Jaskier, Maria Baring, zwana Milwą, i Emiel Regis Roelekter Zjef Godfrua.
Kompania mi się trafiła.
Podjął Geralt, kręcąc głową.
Towarzysze broni, drużyna bohaterów. Nic tylko ręce załamać. Wierszokleta z lutnią. Dzikiej pyskate pół driady, pół baby. Wampir, któremu idzie na 50. krzyżyk. I cholerny Nilfgaardczyk, który upiera się, że nie jest Nilfgaardczykiem.
A na czele drużyny wiedźmin, chory na wyrzuty sumienia, bez siły i niemożność podjęcia decyzji.
Dokończył spokojnie Regis.
Zaiste, proponuję podróżować incognito, by nie wzbudzać sensacji.
I śmiechu.
Dodała Milwa.